Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś oczywiście porozmawiamy o żołnierzach wyklętych, o tym wszystkim, co wiąże się zarówno z faktami z tamtego czasu, jak i z pewną dyskusją, która się toczy. Ale zacznijmy od faktów. Moim pierwszym rozmówcą jest profesor Rafał Wnuk, dzień dobry, z Muzeum II Wojny Światowej, ale także, co ważne, jeden z pierwszych autorów, którzy pisali o powstającej po wojnie konspiracji, o delegaturze sił zbrojnych na Lubelszczyźnie, taką książkę napisał jakiś czas temu.
Wcześniej była książka na temat inspektoratu Armii Krajowej i Zrzeszenia Winna za Majszczyźnie, 92 rok, więc to była chyba pierwsza w ogóle książka na temat podziemia powojennego w Polsce.
Nim będziemy jakby się spierać na temat tego, co zostało wpisane w nową legendę żołnierzy wyklętych, to chcę, żebyśmy porozmawiali trochę o faktach z tamtej epoki. Na ile tak naprawdę decyzja o powstaniu tej konspiracji po 1944 roku była jakąś decyzją polityczną, czy też decyzją świadomą? Ja przypomnę, że pod koniec okupacji niemieckiej dowództwo Armii Krajowej podjęło taką decyzję, a właściwie też ten element polityczny wokół Armii Krajowej, czy Polskiego Państwa Podziemnego, o tworzeniu organizacji NIE, czyli organizacji Niepodległość, która miała być rodzajem konspiracji, która zostanie zachowana w momencie, kiedy ziemie polskie zostaną zajęte przez Armię Czerwoną. Czy ten projekt w ogóle został zrealizowany? Bo mam takie nieodparte wrażenie, że nie do końca.
Krótko mówiąc, na ile podziemie powojenne, będę się trzymał tego terminu, lub podziemie antykomunistyczne, nie przepadam za terminem żołnierze wyklęci, na ile to był plan, na ile to była decyzja, a na ile wynik nacisku historycznego w bieżącej sytuacji. Wiele zależy od tego, o której grupie mówimy. W przypadku Armii Krajowej stało się tak, że rzeczywiście od 1943 roku było już jasne, iż Polska zostanie właśnie wyzwolona, że Niemców z obszaru Polski wypędzi Armia Czerwona i staniemy się przedmiotem polityki stalinowskiej w sposób bezpośredni. I wtedy wymyślono, iż ma powstać organizacja bardzo wąska, kadrowa, przygotowana do działań w zupełnie nowych warunkach. Jednocześnie organizacja, która nie będzie prowadziła walki zbrojnej, szerzej zakrojonej przeciwko Sowietom. Pamiętajmy o tym, że kiedy ta organizacja jest powoływana, 1943 rok, Stalin jest najważniejszym sojusznikiem, najważniejszym aliantem Zachodu. Jakiekolwiek uderzenie w żołnierza Armii Czerwonej czy w żołnierza NKWD dawało Stalinowi powód, by uznawać Armię Krajową, Polskie Państwo Podziemne, no a przede wszystkim rząd w Londynie za organizację profaszystowską.
No tutaj pod tym względem Stalin wykorzystywał ten wątek. Ja przypomnę, że w tych listach, które pisał jesienią 1944 roku tuż przed konferencją jałtańską, tam wymieniał te wszystkie ataki na Armię Czerwoną w Polsce jako taki ważny argument dlatego, żebyśmy się koniecznie zajęli sprawą Polski i nareszcie doprowadzili do tego, żeby powołać taki wspólny rząd, który będzie jednak bardziej warszawski niż londyński.
Ma pan 100% racji, dlatego też tak bardzo zależało rządowi w Londynie i Armii Krajowej, aby to podziemie, które się rodzi, nie mogło być oskarżane o antysowieckość, bo to paliło Polskę na arenie międzynarodowej.
No tak, ale jest pewnym faktem, że to żołnierze Armii Krajowej w bardzo dużym stopniu zasilili te ugrupowania, które stawiły opór potem zarówno Armii Czerwonej, jak i polskim komunistom, którzy tę Polskę w latach 44-47 tworzyli. Tu przypomnę zresztą taki dramatyczny zupełnie epizod, czyli historię Macieja Kalenkiewicza i tę historię, która jakby zapoczątkowuje, chyba tak to trzeba powiedzieć, tę dramatyczną historię 1944 roku, kiedy to człowiek absolutnie przekonany o tej operacji Ostra Brama, jeden z filarów polskiego państwa podziemnego, przypomnę, jeden z twórców idei cichociemnych, właściwie prawie że świadomie stacza taką dramatyczną i absolutnie beznadziejną walkę z oddziałem sowieckim.
Z oddziałem NKWD.
Z oddziałem NKWD.
I to jest właśnie bardzo charakterystyczne, bo żołnierze Armii Krajowej za wszelką cenę unikali walki z Armią Czerwoną. A czym innym było NKWD? To, co uznawano absolutnie słusznie, bo to tym było, za policję polityczną. I zresztą to głównie oddziały NKWD zwalczały polskie podziemie na wschodzie, jak również do 1946 roku praktycznie nie było operacji przeciwko polskiemu podziemiu udanej bez udziału sił NKWD. Dopiero w połowie 1946 roku nasze rodzime KBW, Urząd Bezpieczeństwa, okrzepły na tyle, żeby prowadzić walkę z podziemiem samodzielnie.
Gdy patrzymy na ten wątek polityczny, to oczywiście są też te ugrupowania, które nie były częścią Armii Krajowej albo były jedynie afiliowane przy Armii Krajowej w czasach wojny, dla których pewien polityczny aspekt tej sprawy jest na tyle oczywisty, że oni jakby z dużo większą łatwością rozpoczynają te konspiracje antysowieckie.
Mamy w sumie cztery główne nurty podziemia, które się kształtują między 1944 a 1946 rokiem. Ich wybory są odmienne. Najpierw podziemie wywodzące się z głównego nurtu Armii Krajowej przez delegaturę sił zbrojnych w końcu przeszło ku Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. To jest mniej więcej połowa wszystkich ludzi zaangażowanych w konspirację antykomunistyczną, jakieś 60-70 tysięcy ludzi przeszło przez tą konspirację, co nie znaczy oczywiście, że oni walczyli z bronią w ręku, że wszyscy oni brali udział w jakichś walkach. I to jest sposób myślenia następujący. Trzeciej wojny światowej nie będzie. Trzeba się nastawić na jakieś ułożenie stosunków w Polsce. Rząd londyński zostaje wyłącznie symbolem, nie ma już realnej władzy. O Polsce trzeba decydować w Polsce. W związku z tym przekształcamy się w organizację cywilną, społeczną, której celem jest pomaganie wszystkim tym organizacjom legalnie działającym w sposób tajny, będą pomagać tym działającym legalnie organizacjom, które stoją na stanowisku Polski suwerennej i chcą w polu politycznym walczyć z komunistami. W efekcie oznaczało to, jak się później okazało, wspieranie PSL-u. W niektórych regionach Polski, szczególnie na wschodzie, Lubelszczyzna, Rzeszowskie, całe struktury powiatowe PSL-u były współorganizowane przez Zrzeszenie WiN. Druga grupa to ludzie, którzy wyszli z Armii Krajowej, a wywodzili się ze Stronnictwa Narodowego, z ich organizacji bojowych. Ta organizacja przechodzi później transformację i zaczyna się nazywać Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Są to ludzie, którzy uważają, że rząd w Londynie dalej jest ich rządem. Trzecia wojna światowa będzie za chwilę. W związku z tym rozbudowujmy, jak tylko to można, oddziały zbrojne i walczmy i jeszcze raz walczmy. Tą postawę będą prezentowali do 1947 roku, kiedy zostaną ostatecznie rozbici. W końcu mamy Narodowe Siły Zbrojne, czyli ta część Narodowe Siły Zbrojne niezjednoczone z Armią Krajową, tak zwane Narodowe Siły Zbrojne Organizacji Narodowej ABC, albo Związku Jaszczurczego, różnie to się określa. I to są ci narodowcy, którzy uważają, że cały czas uważali, że tak naprawdę wrogiem numer jeden są Sowieci, choć teoretycznie wyznawali ideę dwóch wrogów. Uważali, że trzeba koniecznie walczyć z komunistami w pierwszym rzędzie. I oni tą politykę prowadzą do Poczdamu, do czerwca, lipca 1945 roku. W momencie, kiedy rzecz się okazała załatwiona, czyli nie ma III wojny światowej, Narodowe Siły Zbrojne ulegają samorozwiązaniu. I działacze tej formacji chodzą do głębokiej konspiracji. Żołnierze NSZ-u najczęściej dołączają do grup Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W końcu mamy, i to jest narodowe oba podziemia, to jest mniej więcej 1/4 całego tego potencjału, 20 parę tysięcy ludzi. W końcu mamy całą rzeszę, całą grupę lokalnych, regionalnych, mniejszych różnych organizacji od kilkudziesięcioosobowych po potężne zgrupowania partyzanckie, takie jak zgrupowanie Ognia na Podhalu, 500-osobowe zgrupowanie partyzanckie, chyba największe w ogóle na terenie Polski, które nigdy nie podlegają nikomu, które są niesterowalne, podejmują decyzje ad hoc i są tak naprawdę nie do opanowania.
Oni chyba najbardziej pasują do tej legendy o żołnierzach, którzy idą tym wilczym tropem. Ale no to już jakby zupełnie inna historia. Za chwilę wrócimy do naszej dyskusji.
Wilczy trop.
Reklama.
Na pewno dbasz o serce i poziom cholesterolu. Na pewno wiesz, że kwasy omega są niezbędne dla twojego organizmu. Ale czy wiesz, że dostarczanie ich z ryb może być niebezpieczne? Wiele z nich zawiera szkodliwe dla zdrowia metale ciężkie, które razem z olejem rybim mogą przedostać się do twojego organizmu. Na pewno chcesz ryzykować? Nie musisz. Jest Oeparol, niezawodne roślinne źródło kwasów omega. Składniki suplementu diety Oeparol naturalnie wspierają funkcjonowanie serca oraz metabolizm cholesterolu. Oeparol, siła roślinnych kwasów omega. Poleca Katarzyna Żak.
Reklama.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Moim gościem jest profesor Rafał Wnuk. Rozmawiamy o polskiej konspiracji lat 44-47. Mówię o tym 47, bo takim ważnym elementem, który kończy pewien epizod tej walki, jest z całą pewnością amnestia prawie dokładnie sprzed 70 lat.
Prawie dokładnie sprzed 70 lat. Amnestia, która jakby kończy to wszystko, co nazywamy ruchem masowym, masowym oporem.
Jest także końcem pewnej nadziei związanej z wyborami politycznymi, czyli tym wszystkim, co było tym projektem PSL-owskim i tych wszystkich, którzy uważali, że ta walka ma sens do momentu, kiedy nie okaże się, że te wybory na przykład PSL jest w stanie wygrać, albo alianci zachodni są w stanie zmusić Związek Sowiecki i polskich komunistów do tego, żeby prawdziwy wynik tych wyborów uznali.
To gaśnięcie nadziei ma swoją historię. W moim przekonaniu takim śmiertelnym uderzeniem w nadzieję było referendum 3 razy tak, czy też
3 razy,
czy też jak to woli, 3 razy nie. Wszystko zależy od głosujących. Do czerwca 1946 roku podziemie uważało, ludzie tam przeważało takie myślenie, że to się da załatwić politycznie przy wsparciu Zachodu. Cud nad urną z czerwca 1946 roku podciął tą nadzieję nieprawdopodobnie. I od czerwca do grudnia 1946 roku mamy widoczne osłabienie podziemia, ale również olbrzymie osłabienie motywacji. Tą ostatnią nadzieją miały być wybory, w momencie, kiedy i one się okazały, tak jak przewidywano, całkowicie oszukane, no to już sens walki, sens umierania, sens trwania w oporze przestał być postrzegany jako alternatywa przez tych, którzy mogli się wycofać. Ci, którzy się nie mogli wycofać, zostali w lesie i tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy wciąż konspirowali lub walczyli w końcu roku 1946 roku, to po końcu obowiązywania amnestii, czyli od kwietnia 1947 roku, mamy zapewne mniej niż 1000 osób.
Czy jak patrzymy na doświadczenia tych 3 lat, to mamy do czynienia z taką oczywistą konstatacją, że mamy do czynienia z agresją na tę Polskę, o której żeśmy marzyli, i w związku z tym mamy do czynienia z oporem? Czy tak jak mówiliśmy o tych różnych motywacjach i różnych motywach, one są tymi wątkami, które powodują tymi ludźmi, że w tym oporze pozostają? Dość często dzisiaj się mówi o czymś takim, że po prostu tutaj trochę nie było wyjścia. No zresztą ta historia, o której zacząłem, ta symboliczna historia z Maciejem Kalenkiewiczem, no przypomniała takie momenty, kiedy właściwie trochę nie było wyjścia. Są oczywiście decyzje, które się ktoś podejmuje. No przypomnijmy, że legenda Pomorza, czyli Upaszka, przeprowadza ruch oporu z Wileńszczyzny przez Białostocczyznę tu na Pomorze i próbuje go tu na Pomorzu organizować.
A potem ją rozwiązuje.
A potem ją rozwiązuje, zresztą podobnie jak innych kilku legendarnych dowódców Armii Krajowej, którzy już w roku 1947 są ludźmi, którzy szukają drogi na zachód.
Znaczy, poruszył pan dwie rzeczy. Po pierwsze, sam fenomen oporu i chęć oporu. Myślę, że dla wszystkich tych ludzi było jasne, że to, co jest w Polsce, nie jest państwem suwerennym. I niezależnie od tego, gdzie się sytuowali na mapie politycznych wyborów, uważali, że to nie jest Polska taką, jaką sobie wymarzyli. I teraz, decyzja o oporze nie musi oznaczać koniecznie decyzji o pójściu do lasu. Nie musi też oznaczać, że opór ma się wyrażać w konspiracji. Najczęściej wybieraną drogą oporu w latach 45-47 było członkostwo w PSL-u. Milion ludzi postanowiło zaangażować się politycznie przeciwko komunistom w ramach PSL-u. Jeżeli spojrzymy na podziemie antykomunistyczne, to jest 100 kilkadziesiąt osób, 150-160 tysięcy osób. Do lasu trafiło z tych 160 tysięcy najwyżej co dziesiąty. Z bronią w ręku walczy wiosną 45 roku jakieś 12 tysięcy osób.
Choć pytanie, czy to są ludzie, którzy trafili do lasu, czy często to są też oddziały, które przetrwały przejście frontu?
To też jest różnie. Najczęściej są to oddziały, które wracają po przejściu frontu, bo mamy jakby dwie różne sytuacje. Front, który stał na Wiśle, stał na tyle długo, że powiedzmy Białostoczyzna, Lubelszczyzna, tam nie było miejsca na to, aby oddziałały oddziały partyzanckie. Jeżeli 3 miliony żołnierzy radzieckich plus formacje przyfrontowe działające w jakichś 150-200 kilometrach od frontu policzymy, no to nie było domu.
No tak, ale też przypomnijmy akcję Burza i akcję próby przyjścia na pomoc Powstaniu Warszawskiemu, czyli takie dwa momenty, kiedy ci żołnierze głównie Armii Krajowej zostali przez Sowietów zidentyfikowani, często rozbrojeni, internowani, często wysłani w głąb Rosji.
Tylko że wtedy, kiedy oni to robią, podejmują te działania, oni jeszcze nie wiedzą, że są nielegalni.
To prawda.
To jest zupełnie inna sytuacja psychologiczna, ale to, że oni są wrogami, o tym się dowiadują gdzieś w lipcu, sierpniu 1944 roku i o świadomym wyborze walki z Sowietami możemy mówić, czy z władzą ludową możemy mówić gdzieś od września. Jeśli spojrzymy na to, co się dzieje we wrześniu, październiku, tak do marca 1945 roku w pasie przyfrontowym, to tam nie ma prawie w ogóle aktywności partyzanckiej. Zresztą być nie może. To naprawdę takie natężenie
obecności
Armii Czerwonej, że to było absolutnie niewykonalne. W efekcie ta partyzantka rodzi się od marca 1945 roku i później nabiera coraz większego rozmachu do czerwca 1945 roku. Przyjazd Mikołajczyka oznacza odejście olbrzymiej ilości ludzi z konspiracji. I kolejny element. Rząd londyński, władze podziemia państwowego, czyli delegatura sił zbrojnych, nie chcą partyzantki i namawiają i wydają rozkazy rozładowania lasów. Także to jest jedna rzecz. Nie idźcie do lasu. Z drugiej strony jest sytuacja, z której oni się znaleźli, czyli prześladowania UB, prześladowania NKWD. Ludzie są wpychani do lasu. Dlaczego?
Przypomnijmy, że jeszcze ważnym czynnikiem jest mobilizacja, próba wchłonięcia żołnierzy Armii Krajowej do Ludowego Wojska Polskiego, czy też Berlingowskiego Wojska Polskiego. Problem polegający na tym, że chwilę potem często oni dezerterują i także są tworzywem dla oddziałów leśnych.
Piękną historią jest historia cichociemnego Zapory, prawda, Dekutowskiego, który zgłasza się do berlingowskiego wojska, wchodzi do komisji poborowej, rozpoznaje go pani w komisji, która pracowała dla AK i mówi: niech pan stąd natychmiast ucieka. Niech pan się tu nie zgłasza, bo pana tu wykończą. On ucieka rzeczywiście, nie nie prowadzi działalności partyzanckiej przez pół roku. Dopiero w momencie, kiedy kolejne uderzenia idą w jego żołnierzy, no to na początku 45 roku odbudowuje oddział po półrocznym nieistnieniu. To jest jeden element, ale ja znam przypadki żołnierzy, konspiratorów, głównie partyzantów, którzy po prostu już inaczej nie umieli. Którzy nie chcieli wracać na rolę i być tymi, którzy orzą na swoich 3 hektarach piasku. Przyzwyczaili się do tego, że są bohaterami i że kochają się w nich wszystkie dziewczyny. I to oni nie chcieli już wracać do starych ról społecznych. Mamy ludzi, którzy idą do konspiracji, czy w niej pozostają z powodu odpowiedzialności. Tenże Dekutowski w pewnym momencie mówi, nie wyjdę z podziemia, dopóki mój ostatni żołnierz nie będzie mógł rozpocząć normalnego życia. Mamy też sytuację w niektórych wioskach na Białostoczyźnie, gdzieś tam na Roztoczu, że to jest tak naprawdę bycie ważnym dla społeczności, to taką karierą lokalną, to jest kariera leśna. Prawda?
No to prawda, tym bardziej, że też to są też czasy, w których ta władza no jest czasami równie obca jak ta władza okupacyjna niemiecka. W związku z tym te powody, dla której ci leśni są jakby blisko nas, a równocześnie nas jakoś bronią, są wyraźne. Choć oczywiście zdarzają się też wypadki w drugą stronę. Znaczy, tak. Co by nie powiedzieć, mamy też taką sytuację jak historia Ognia, która no do dziś dzieli Podhale, bo pokazuje karierę człowieka, który odszedł z Armii Krajowej, czy też został z niego usunięty.
Znaczy, zdezertorował.
Prawda? Który robi karierę potem przez chwilę w organach nowego ludowego państwa, po to, żeby stać się potem pogromcą oddziałów NKWD, SB, UB i wszystkich możliwych służb i będąc taką legendą trochę na miarę Janosika.
Dokładnie tak. Jak ja myślę o Ogniu, to jest dla mnie góral Janosik, któremu z żadną władzą nie jest do końca po drodze i który szuka swego miejsca w tej społeczności. Jednocześnie jest człowiekiem wyznającym wartości, dziś byśmy to nazwali ludowo-lewicowe. On był ludowcem mocno lewicującym już od pewnego momentu. Dla niego Armia Krajowa w pewnym momencie zaczyna być pańskim wojskiem. Nie miał żadnego problemu, żeby współpracować z AL-em i przeprowadzać wspólne operacje. Nie miał żadnego problemu z tym, aby przeprowadzać jednostki Armii Czerwonej w ten sposób, że mogły oskrzydlić nowy targ. Przyjechał sobie do urzędników najwyższych PKWN-u, do pani Gomułkowej, po to, żeby odebrać mianowanie na szefa UB w nowym targu. Natomiast on nie uważał, by lewicowość była tym samym, czym komunizowanie. On uważał, że można być jednocześnie lewicowcem i dobrym Polakiem.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, po chwili rozmowy, a potem jeszcze też spróbujemy podyskutować na temat dzisiejszej legendy Żołnierzy Wyklętych.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Reklama.
3333 zł za metr kwadratowy. To najlepsza cena mieszkań w Gdańsku. Sprawdź na www.młodyjasień.pl.
Reklama.
Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o latach 1944-47, o tym takim najbardziej dramatycznym okresie oporu różnego rodzaju formacji, jakbyśmy to sobie powiedzieli, przeciwko rodzącej się władzy komunistów w Polsce. Czy jak patrzymy na dynamikę tych zdarzeń, to Te siły, które nie wywodziły się z Armii Krajowej, w którymś momencie zaczęły brać górę nad tymi, które się wywodziły z Armii Krajowej? Czy tutaj były te różnice, które nabierały jakby tego głównego politycznego wymiaru? Że to były na przykład organizacje bardziej prawicowe, czy mniej prawicowe?
Wiele zależy znowu od regionu. Nie da się postawić takiej diagnozy, iż w pewnym momencie taka czy inna grupa nabrała szczególnego wiatru w żagle i potrafiła rozbudować swój potencjał. Powiedzmy tak, na Rzeszowszczyźnie, gdzie Armia Krajowa rzeczywiście zwinęła swoje oddziały, powstała pewna próżnia, którą zagospodarowało Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Na Lubelszczyźnie ten rozkaz o rozwiązaniu oddziałów został tak naprawdę w dużym stopniu niewykonany. Nie potraktowano go poważnie. W związku z tym konspiracja prawicowa i oddziały prawicowego podziemia, Narodowego Podziemia nie nabrały tam większego rozmachu. Do tego wszystkiego w maju 1945 roku główne zgrupowanie zostało całkowicie zniszczone przez NKWD. Zresztą z powodu złego dowodzenia. Jeżeli się 3 dni stoi w jednej wsi i urządza duże uroczystości, no to można być wytropionym i z zaskoczenia rozbitym. Na Białostoczyźnie mieliśmy swego rodzaju równowagę między Armią Krajową, a właściwie oddziałami poakowskimi, a podziemiem narodowym. Na Mazowszu ROAK, czyli taka poakowska struktura, okazała się być najmocniejszą. Im bardziej na zachód, tym bardziej mamy do czynienia z podziemiem wyspowym, gdzie nie ma już struktur ogólnowojewódzkich. W ciągu 1946 roku większość z tych okręgowych struktur ogólnopolskich została rozbita i tak naprawdę im dalej w las, im bliżej 1947 roku, to nawet te organizacje, które teoretycznie są częścią większej całości, opierają się na miejscowych ludziach. Ten szczebel dowodzenia i szczebel kontroli jest coraz niższy i to ma również swoje odbicie w sposobie funkcjonowania tych organizacji. Coraz mniejsza siła kontroli i coraz częściej występowały zjawiska, które zwykle towarzyszą partyzantce, czyli zabrumienia, przemoc, ale jakby to powiedzieć, to jest swego rodzaju cena wojny.
To w takim razie ja bym chciał, żebyśmy jeszcze porozmawiali o organizacji, o której zaczęliśmy mówić, czyli Wolność i Niezawisłość. To jest o tyle ważne, że święto uchwalone 1 marca jest świętem upamiętniającym śmierć jednego z komendantów Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Łukasza Cieplińskiego.
Ostatniego prawdziwego dowództwa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
To jest ugrupowanie, które wyraźnie próbuje mieć znaczenie polityczne także.
Tak, to w ogóle cała koncepcja Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość jest w pewien sposób wyprzedzająca swoją epokę, bo oni głosili po pierwsze pewien realpolitik, czyli musimy się zgodzić na umowę jałtańską, bo nie ma innych warunków. Nie dlatego, że chcemy się zrzec ziem wschodnich, ale z tego powodu, że nie ma żadnej siły na świecie, która by do naszych pretensji do ziem wschodnich odnosiła się pozytywnie. Drugi element tego myślenia to sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest ustabilizowana i nie ma co liczyć na to, że Związek Radziecki da nam nagle wolność sam z siebie. W związku z tym, używając tych kart, jakie mamy, czyli poparcia społecznego i poczucia przynależności do świata Zachodu, wykorzystując to, że byliśmy aliantem Zachodu, doprowadzić do tego, aby podstawowe założenie umowy jałtańskiej, czyli prawo wyboru Polaków przyszłego systemu ustrojowego, zostało nam dane i zagwarantowane i wypełnione.
No tak, ale ta realpolitik właściwie nie ma żadnego znaczenia, bo jak patrzymy na to, to ani komuniści nie potrzebują porozumienia z kimkolwiek w tym momencie, bo nawet okazuje się, że Mikołajczyk nie jest tym partnerem, którego w którymś momencie potrzebują. No a z kolei nasze władze emigracyjne właściwie tracą przez pewien czas siły oddziaływania na jakiekolwiek środowiska.
Nie przez pewien czas.
No tak, ale powiedzmy, że jeśli nawet na początku lat 50. pojawiają się na przykład w Stanach Zjednoczonych siły polityczne, które mogą mówić, że Związek Radziecki jest niedobry, bo nam, nie wiem, podebrał Chiny albo doprowadził do wojny koreańskiej, to w roku 47 to nie jest jeszcze modny kierunek myślenia w stolicy jakiegokolwiek zachodniego kraju.
Ale wtedy, kiedy kształtuje się koncepcja Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, a to jest połowa 45 roku, jeszcze o tym nie wiemy. W związku z tym pomysł, aby walczyć dalej, opierać się dalej, ale bez broni, ale bez przemocy, czyli krótko mówiąc to, co dzisiaj nazywamy non-violence, to było coś zupełnie nowego.
Choć tworzą to oficerowie frontowi, często zahartowani w walkach Kedywu i w tych działaniach, które prowadzono w czasie całej okupacji na terenie okupacji ale zarówno sowieckiej, jak i niemieckiej.
Ale również to są ci sami oficerowie, którzy widzieli klęskę Powstania Warszawskiego i nie chcą kolejnych 200 tysięcy zabitych cywilów z tego powodu, że się walczyło o coś w wojnie, w bitwie, której nie można było wygrać w osamotnieniu. To jest również lekcja Powstania Warszawskiego.
Gdy patrzymy na tych, którzy staną się potem ofiarami, bo to jest też bardzo ważne, znaczy to, gdy patrzymy na to, co spotkało to pokolenie, no to rzeczywiście to jest bardzo dramatyczne. Znaczy, rzeczywiście ilość wyroków śmierci, ogromna ilość ludzi uwięzionych. Te represje zresztą trwają znacznie dłużej niż opór, bo bardzo wielu spośród nich korzysta z amnestii po to, żeby kilka miesięcy, a nawet kilka lat później wpaść w ręce władz i znaleźć się na Rakowieckiej, często z wyrokami śmierci.
Dokładnie tak. Ja bym jeszcze dodał jeden rodzaj represji, czy jeden rodzaj bycia ofiarą, co się zazwyczaj z ofiarą nie kojarzy. W momencie, kiedy ludzie stawali do amnestii, natychmiast tam typowano, kogo należy złamać i z kogo należy zrobić agenta. Te środowiska były najbardziej przeszyte ilością agentów zwerbowanych w ich środowisku. Mniej więcej co szósty, co siódmy kombatant w pewnym momencie stał się tajnym współpracownikiem kombatant tych oddziałów partyzanckich. To było straszliwe doświadczenie. Łamanie ludzi, uniemożliwianie robienia karier, uniemożliwianie powrotów do normalnego życia. Ja mam taką postać, bardzo ciekawą w swych badaniach mi wypływa, oficera Armii Krajowej, który walczy do 46 roku, w 46 roku zostaje schwytany jesienią. Dostaje karę śmierci, ta kara śmierci nie łamie się. Odsiedział do 46 roku, bo mu kara śmierci zmieniono na dożywocie, wypuszczony w 56 roku. Wychodzi na wolność z piękną kartą. Wokół niego zrobiono grę operacyjną, w wyniku której wrobiono go w oszustwo finansowe. I parę miesięcy po tym, jak wyszedł, jak wrócił do żony, prawda, kobieta w ciąży i tak dalej, mówią, wracasz do więzienia. I ten człowiek dopiero wtedy, w 56 roku, się łamie i staje się jednym z najcenniejszych agentów już służby bezpieczeństwa, który później działał w kręgach hakowskich, działał w kręgu Ropcia, aż do późnych lat 70. Dla mnie on jest również swego rodzaju ofiarą, a jednocześnie człowiek z nieprawdopodobnie piękną kartą wojenną.
Gdy patrzymy na doświadczenie tego środowiska, no to jednak mamy też do czynienia z tym wyklęciem. No mówiąc najkrócej, przez długie lata, jeśli ich pokazywano w popkulturze, to raczej ich zohydzano niż mówiono prawdę. Przypomnijmy, że tutaj tego przełomu 56 roku wyraźnie nie ma. Znaczy oni wychodzą często na wolność, ale tak jak o Armii Krajowej, Powstaniu Warszawskim, doświadczeniu wojennym, zaczyna się mówić bardzo dużo, często już jednak dość prawdziwie, to tych latach 44-47, czy w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje do 56 roku, to jednak tego obrazu rzeczywistości często nie ma, albo jest on, no tak bym powiedział, pozornie otwarty.
Komuniści mieli z tym zjawiskiem olbrzymi problem, bo według ich własnej legendy wszyscy na nich tu czekali. W Polsce w 1944-1945 roku odbyła się swego rodzaju rewolucja popierana przez wszystkich i tylko drobne grupy faszystowskie przegrane próbowały stawić opór. Mowa o długotrwałych walkach i szerokim oporze, relatywnie szerokim oporze podziemia wywodzącego się z okresu wojny nie pasowała do tego obrazu. Proszę zauważyć, jak nieproporcjonalnie wiele filmów, książek jest na temat 1500 żołnierzy UPA w latach 60., 70. To była ta legenda. Zwyciężyliśmy ukraińską powstańczą armię. I praktycznie całkowite milczenie o podziemiu, o walkach z podziemiem antykomunistycznym, a tak naprawdę do 1947 roku UPA się nie zajmowano, a wyłącznie podziemiem antykomunistycznym, w sensie zajmowano się, zwalczano je. To nie pasowało do genezy PRL-u. Nie dawało się na tym zbudować jakiejś własnej historii. Próbowały to robić pewne kręgi w aparacie bezpieczeństwa. Tam spisywano pamiętniki. Niskonakładowe książki wychodziły na ten temat. Później to zaczęło przeciekać również w postaci serii Tygrysa. Co 20 numer było o jakichś walkach z polskimi bandami, ale te bandy natychmiast się stawały NSZ-owskimi bandami. Orlik z Lubelszczyzny, człowiek z Armii Krajowej staje się natychmiast NSZ-owcem, prawda? Starano się przeprowadzić operacje. Ale to było po prostu niewygodne dla komunistów. Niewygodne stawało się również w latach 80. i wtedy, a jednocześnie w latach 80. historycy i ludzie w ogóle zaczynają się tym problemem interesować. Zaczyna się właśnie od ognia, od upaszki, bo w tym świecie opozycji nagle znaleziono parę symboli, do których można było się odnieść. Oto ci komuniści mieli przed nami przeciwników, którzy się naprawdę z nimi nie zgadzali. I wtedy zaczyna bardzo powoli rodzić się legenda podziemia antykomunistycznego.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Do naszej dyskusji przyłączy się dr Karol Nawrocki. Teraz chciałbym, żebyśmy trochę się pospierali, bo odnoszę takie wrażenie, że tak jak w świecie faktów tych sporów mamy znacznie mniej, to w świecie dzisiejszych interpretacji mamy ich znacznie więcej. Mój dzisiejszy rozmówca należy do osób, sam to zdradził, niespecjalnie lubi termin nawet żołnierze wyklęci. Czy to oznacza, że dzisiejsza legenda jakoś się kłóci, nie wiem, z historią, z tym wszystkim, co pan wie na ten temat? Panie profesorze?
Ja nie lubię tego pojęcia, już powiedziałem to raz, ale powtórzę, z bardzo prostego powodu. Jestem historykiem, który oczekuje, że w pojęciu jest jakaś precyzja. Kiedy mówimy o podziemiu antykomunistycznym, powojennym, zdecydowana większość ludzi nie była żołnierzami, w sensie noszenia broni, munduru czy podejmowania działań zbrojnych, a największa organizacja odcinała się od działalności wojskowej. Drugi element tego pojęcia, żołnierze wyklęci, no ja nie bardzo wiem przez kogo. Jeżeli zostali wyklęci przez komunistów, no to cóż z tego? Cała Armia Krajowa, mnóstwo rzeczy zostało wyklętych przez komunistów i nigdy do tego wagi większej nie przyjmuje. Nikt nie powie, że powstanie warszawskie jest powstaniem wyklętym. W końcu ta grupa ludzi nigdy siebie tak nie określała. Żaden znany mi konspirator, harcerz, członek oddziałów zbrojnych nigdy o sobie nie mówił żołnierze wyklęci. I ostatnia rzecz. Samo pojęcie żołnierze wyklęci jest głęboko sprzeczne z tym, co bym nazwał pewnym porządkiem naukowym obiektywizującym. Można powiedzieć, działacze PPR-u, Armii Ludowej i Gwardii Ludowej, albo można powiedzieć bojownicy o wolność i demokrację. Pierwsze to jest pojęcie historyczne, drugie pojęcie propagandowe. Można powiedzieć żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, NSZW, Armii Krajowej, WiN-u, członkowie, można powiedzieć żołnierze wyklęci. To drugie jest pojęciem propagandowym i ja takich pojęć nie lubię.
Mam nadzieję, że słuchał nas dr Karol Nawrocki. To może niezłomni lepiej niż wyklęci.
Witam panie redaktorze, witam pana profesora, witam słuchaczy. Ja oczywiście nie zgodzę się z panem profesorem Wnukiem, bo my jako historycy mamy też obowiązek definiowania i określania minionej rzeczywistości. To, że tak o sobie nie mówili żołnierze podziemia antykomunistycznego, nie zwalnia nas też z obowiązku, żeby jakoś ten fenomen nazwać. Wyobraźcie sobie, drodzy państwo, że akurat jestem badaczem też Solidarności, wobec czego jeśli chcielibyśmy przy Solidarności, przy fenomenie Solidarności zastanawiać się na tym, czy członkowie Solidarności, czy tylko bierzemy pod uwagę tych członków, którzy od grudnia 70 walczyli o prawa robotnicze i przypominali o masakrze grudniowej, a nie tych, którzy byli częścią aparatu PZPR albo reformatorów systemu komunistycznego, to nie stworzylibyśmy pewnych pojęć, z którymi edukacyjnie moglibyśmy mówić o fenomenie ruchu społecznego, jakim była Solidarność. Zresztą ten sam przykład można podać odnośnie polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Przecież generał Stanisław Sosabowski to nie generał Stanisław Anders i generał Stanisław Maczek. My musimy też, mówię to już jako edukator, pewne zjawiska upraszczać, nazywać i to jest także naszym obowiązkiem. Ja używam naprzemiennie określenia żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, no bo dziś przyglądamy się im jako żołnierzom niezłomnym, a tak samo w nauce pojawia się określenie, chyba najczęściej żołnierze podziemia antykomunistycznego, ale nie widzę nic złego w tym, aby posługiwać się określeniem żołnierze wyklęci, tym bardziej, że zostało one usankcjonowane uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, więc także z pewnego poszanowania legalizmu i polskiego prawodawstwa, które tak nazwało ten Narodowy Dzień i jest to dzień kompromisu, prawda? Przypomnijmy sobie, że zdaje się teraz 9 posłów głosowało przeciwko temu celebrze tego święta, potem 5 spiesznie się wycofało i tylko 4 niezłomnych w cudzysłowie przeciwko wyklętym zostało, także z uszanowania dla tego wyboru, ale także z obowiązku historyków, którzy muszą definiować rzeczywistość. Myślę, że żołnierze wyklęci to dobre określenie, naprzemiennie żołnierzami niezłomnymi, bo ten element niezłomności jest u nich najważniejszy.
Profesor Wnuk?
No rzeczywiście nie zgadzamy się dość fundamentalnie. Z tego powodu chociażby, że wszyscy wymienieni generałowie byli jednak członkami tej samej formacji Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych, byli jednością. Wszyscy członkowie Solidarności byli w Solidarności i możemy mówić, czy byli w takiej lub czy też innej komórce, ale byli w Solidarności. Ja nie widzę niczego, co by mogło łączyć Kasznicę z, nie wiem, Moczarskim, Bartoszewskim czy Niepokulczyckim. Ci ludzie wyznawali różne wartości, żyli w różnych światach wyobrażeń tego, czym powinna być Polska. Nie dostrzegam jakiejś wspólnoty postaw między Pazderskim, Kudłatym a Inką. To byli ludzie, którzy symbolizowali totalnie odmienne wrażliwości i sposoby funkcjonowania w społeczności współobywateli.
Choć odnoszę też wrażenie, że jednak jest coś wspólnego, czyli to, o czym mówimy, czyli próbę zapomnienia tej historii.
Nie,
to
panie
z
redaktorze,
pewnością. Słucham, dr Karol Nawrocki.
No, oczywiście są rzeczy, które łączyły i Stanisława Kasznicę, i Franciszka Niepokulczyckiego. To Polska wolna i niepodległa. O jej kształcie mogli rozmawiać tylko wtedy, gdy rzeczywiście odzyskała wolność w roku 1945. I nie wiem, czy bardziej by był to projekt narodowy Stanisława Kasznicy, czy bardziej idący w kierunku takiego cywilnego myślenia o konspiracji po roku 1945 Franciszka Niepokulczyckiego, prezesa drugiego zarządu WiN. Ja uznaję, że zasadnicze sprawy, wszystkie ugrupowania podziemia antykomunistycznego, i te poakowskie, i narodowe, łączyło myślenie po prostu o wolnej i niepodległej Polsce i taką chcieli stworzyć. Myślę, że tutaj powinniśmy poza taki naukowy trochę egoizm wyjść i tworzyć pojęcia, które też są zrozumiałe dla dzisiejszego pokolenia, dla dzisiejszych pokoleń Polaków, dla młodzieży, tworzyć wzorce, które będą budowały i którymi razem będziemy chcieli pokazać, jakie wartości są najważniejsze, wartości takiego obywatelskiego.
Panie doktorze, ale to chcę spytać w takim razie, co pana zdaniem uwiodło młode pokolenie, jeśli chodzi o ten wątek polskiej historii, jakim jest polskie podziemie antykomunistyczne lat 44-56, czy też żołnierze wyklęci, jeśli użyć tego drugiego terminu?
Ja jestem przekonany, że z jednej strony jest to oczywiście przywiązanie do ideału Polski wolnej, niepodległej, suwerennej w pełni, też takiej determinacji do osiągania swoich celów. Na pewno to pociąga najmłodsze pokolenie, ale też no, tutaj użyję w takiego pojęcia, które jedyne mi przychodzi do głowy, taki swoisty timing żołnierzy podziemia antykomunistycznego i widzę zawsze rotmistrza Witolda Pileckiego, jak rozmawiamy o takiej obywatelskiej postawie, który w 1938 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, nie za swoją postawę w Wojsku Polskim czy inne zasługi, a za działalność społeczną, wobec czego byli to żołnierze. I to wypływa z wielu życiorysów, którzy, gdy była wolna, niepodległa Polska, byli gotowi dla niej pracować i służyć jej tak, jak potrafili, najlepiej w sposób obywatelski. A gdy przyszła wojna, to dorośli mężczyźni biorą karabiny, idą na wojnę i bronią ją niezależnie od tego, czy najeźdźcą są Niemcy we wrześniu 1939 roku, czy Sowieci po roku 1945. I to z pewnością pociąga młode pokolenie. Taka gotowość do bronienia swoich zasad i idei do końca.
Odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o rotmistrza Pileckiego, to podejrzewam, wszyscy się zgodzimy. Jest to postać, moim zdaniem, jednocząca wszystkie chyba polskie tradycje w sposób niezwykły zupełnie, bo mamy tam nawet ten element takiego, bym powiedział, osobistego poświęcenia, który myślę, że tak blisko jest tak naprawdę osobom, które nawet owego orężnego wysiłku nie traktują jako tej najważniejszej powinności człowieka. Pan profesor...
No, Pilecki jest po prostu materiałem na świętego, więc trudno cokolwiek podważać. Absolutna zgoda, tego typu postaci są godne naśladowania, upamiętnienia, pamiętania, koniec, kropka, za to, co robili przez całe swoje życie, a nie tylko i wyłącznie z tego powodu, że podjęli taki albo inny wybór w roku 45. Natomiast jakby chciałbym się odnieść do jakby samej zasadniczego pytania, dlaczego oni są dziś tak popularni. Ja widzę kilka elementów. Rzeczywiście tu się zgodzę z rozmówcą, że oni są atrakcyjni przez swój radykalny, zero-jedynkowy wybór. Znaczy nie twierdzę, że oni takich wyborów dokonywali, ale tak dzisiaj się ich przedstawia. Zwycięstwo albo śmierć. 0-1. To się doskonale wpisuje w to wszystko, czym jest młodość. W radykalizm młodości. I ta formuła jest znakomita do wykorzystania. Ja myślę, że to, iż 20 parę lat temu zacząłem się zajmować tym problemem, pewnie wynikało również z mojego wieku i pewnego postrzegania świata w tamtym czasie. To jest naturalne. Kolejny element, którego mnie nie doceniał, to olbrzymie zaangażowanie szeregu instytucji świata społecznego, politycznego w propagowanie tego tak rozumianego mitu, który był jedynym mitem niezagospodarowanym w żadnym stopniu po 89 roku. Nagle okazało się, że mamy pewną zbiorowość ten pewne zjawisko i ten mit możemy wykorzystać do budowy własnej tożsamości.
Karol Nawrocki, grupowej. Ostatnie zdanie.
No, nie ma mojej zgody oczywiście na słowo mit, no bo ta rzeczywistość historyczna została opisana w wielu publikacjach, o czym mój rozmówca również wie i sam to opisywał. Myślę, że tutaj słowo mit jest nieadekwatne i zero-jedynkowość także nie, no bo część żołnierzy Niezłomnych przeżyła tą komunistyczną pożogę po roku 1945. Cieszyliśmy się jeszcze niedawno z Józefem Bandzo Jastrzębiem, który też w tamtych czasach po 1945 roku był dość radykalny, ale jednak później w czasach Polski, którą tylko w cudzysłowie można nazwać ludową, funkcjonował. A więc oddanie ojczyźnie jest tutaj najlepszym podkreśleniem wartości, którym służyli żołnierze podziemia antykomunistycznego. No i też taka trwałość od września roku 1939, bo jak sobie przypomnę, pierwsze zdanie z Atlasu Podziemia Niepodległościowego brzmiało ono, że w większości było podziemie antykomunistyczne bezpośrednią kontynuacją organizacyjną i ideową konspirację okresu II wojny światowej, a więc to są ci sami ludzie, którzy we wrześniu 1939 roku w zasadniczej części, bo oczywiście byli tacy urodzeni w roku 25 czy później, jak Zdzisław Badocha Żelazny, którzy nie doświadczyli września roku 1939, a więc jest to ta sama walka o wolność, którą dokończyła no, już w innej formule Solidarność w latach 80. Także dzięki ideom żołnierzy podziemia antykomunistycznego, które były niesione i były też często inspiracją, no i taką udawały energię do kolejnych działań. Za to ja im dzisiaj jako przedstawiciel też pokolenia urodzonego w latach 80. oddaję cześć.
Karol Nawrocki i profesor Rafał Wnuk byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.